have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
W poprzednim odcinku Matylda Krzesińska trafia do cesarskiej szkoły teatralnej w Petersburgu, gdzie uczy się tańca. Jest wyróżniającą się uczennicą, nic więc dziwnego, że jej popis na egzaminie końcowym spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, w tym rodziny carskiej. Entuzjazm młodego carewicza Mikołaja związany jest nie tylko z umiejętnościami tanecznymi Matyldy, ale również z jej urodą, a przede wszystkim wdziękiem i czarem. Między Matyldą i Mikołajem wybucha uczucie. Po śmierci ojca, Aleksandra III, Mikołaj zostaje carem Rosji. Wkrótce decyduje się spełnić swój obowiązek i poślubia księżniczkę heską Alicję, która przyjęła imię Aleksandry Fiodorowny. Matylda i Mikołaj rozstają się, ale na zawsze pozostają przyjaciółmi.
Kiedy wrócono po tych imprezach koronacyjnych do Petersburga, zaczęły się historie związane z nową dyrekcją, bo do tej pory dyrektorem teatrów cesarskich był Iwan Wsiewołożski. Bardzo mądry człowiek, znający pracę w teatrze. Poza tym, że był artystą, on był jednym z głównych dostarczycieli libret do tych wszystkich baletów. Człowiekiem wielu, że tak powiem, umiejętności, wielu talentów. Ale po 20 latach rządzenia teatrami cesarskimi sam stwierdził, że już jest zmęczony i pora iść na emeryturę i jego miejsce zajął książę Sergiusz Wołkoński. Bardzo wykształcony człowiek, wszechstronnie, wybitny muzyk, ba, aktor nawet. Miał wiele talentów, a poza jednym, no nie znał po prostu życia wewnętrznego teatru. No i stwierdził, że on z tą Krzesińską zrobi porządek. No, dosyć tego szarogniesienia się jakiejś baleryny. No i niestety przeliczył się chłopiec. On został dyrektorem w 1999 roku, a Krzesińska go już 2 lata później zwolniła z tego stanowiska. Najpierw naraził się jej jedną rzeczą. Ona miała bardzo dużo baletów. Większość najlepszych baletów miała pod sobą, że tak powiem. No więc on postanowił uszczuplić trochę ten jej repertuar. Cenił bardzo wysoko artystkę Grimaldi włoską i odebrał balet Matyldzie Daremna przezorność, który był dla niej bardzo ważny, bo tam właśnie były te 32 fuet, które ona tak pokazywała namiętnie. Ona ostrzegła: panie dyrektorze, proszę tego nie czynić, bo to nie jest przyjęte. Faktycznie nie jest przyjęte, żeby zabierać prima balerinie, jeżeli ona jeszcze jest w pełni sił twórczych, może tańczyć, pozycję z jej repertuaru. Tego się nie robiło po prostu. Ale cóż tam będzie mu jakaś tam Krzesińska rozkazywać. 2 dni później balet Daremna przezorność należał z powrotem do Matyldy Krzesińskiej, ponieważ napisała dyskretny liścik do cara. Drugi raz, i to już był definitywny koniec Wołkońskiego, to był incydent z kostiumem. Ona przejęła balet Camargo po włoskiej tancerce Leniani. Ta partia, którą ona tańczyła, była tańczona w kostiumie, który był wzorowany na sukni Katarzyny II, kiedy ona przyjmowała Józefa II u siebie na dworze cesarskim. I to, no wie pani, barokowa suknia na tych stelażach. Oczywiście na potrzeby baletu była krótsza. Ileś tam halek podtrzymywanych przez taki drewniany stelażyk panierem zwany. I o ile Leniani mogła w tym tańczyć, bo ona była wyższa od Krzesińskiej, to Krzesińska, jak ubrała ten kostium na siebie, to wyglądała koszmarnie. Ona miała świadomość swojego ciała. Ona wiedziała, co może jej zaszkodzić na scenie, a co może jej pomóc. Przy jej, że tak powiem, krótszych nogach, przy małym wzroście, te ogromne halki na tym panierze sprawiały, że uniemożliwiały jej w ogóle tańczenie. No więc poprosiła dyrektora Wołkońskiego, żeby pozwolił jej tańczyć bez tego panieru, bo ona nie da rady. Utrudnia jej to skoki poza tym. Wołkoński uparł się, że tak ma być, jak zostało zaplanowane. Ona oczywiście nie wykonała tego polecenia, ten panier zdjęła. Na drugi dzień w teatrze zawisło ogłoszenie, decyzja dyrektora Wołkońskiego, która karze Krzesińską za niesubordynację jakąś tam karą grzywny. Nie była to wielka grzywna, ale Krzesińska przyjęła to jako po prostu policzek. No i oczywiście napisała dyskretny list do cara z prośbą, żeby dyrektor Wołkoński odwołał swoje zarządzenie, ale zrobił to w takim samym trybie, w jakim je wdrożył w życie.
Czyli oficjalnie. No
i, tak. Żeby zawiesił sobie na ścianie, że zdejmuje z baleryny Krzesińskiej tę karę. I to było dla Wołkońskiego za dużo. On stwierdził, że no niestety. Książę, prawda, tutaj tak sposponowane.
Nie dość, że książę, to jeszcze dyrektor.
No tak. No więc potem przyszedł dyrektor Tielakowski, który już przez długie, długie lata, aż do rewolucji był tym dyrektorem, wiedział, gdzie jest jego miejsce i gdzie jest miejsce Krzesińskiej. Ale jak już powiedziałam, jej w teatrze nie było łatwo. Wiadomo, że wielkie gwiazdy zawsze mają wielu wrogów. No, zwłaszcza, że ona była osobą zaborczą. Ona lubiła zagarniać pod siebie te przedstawienia teatralne, więc zaczęły się takie w teatrze intrygi, gierki, zaczęto klakę płacić na jej baletach, żeby tam pogwizdywali, potupywali. Ona próbowała jakoś temu zaradzić, a to wywalczyła dla tancerek podwyżkę w wysokości 3000 rubli, ale to nic nie dawało. W dalszym ciągu jej tam robili wbrew. No więc ona, żeby udowodnić, że ona jest jednak silna, postanowiła zafundować sobie na dziesięciolecie pracy scenicznej benefis. No to nie było w obyczaju, żeby po 10 latach benefis sobie robić. Benefis należał się artyście po latach 20. No ale cóż ten taki Krzesiński? Z ominięciem dyrekcji teatru napisała od razu do Ministerstwa Dworu, do hrabiego Frederiksa się zgłosiła. No oczywiście, że dostała tę zgodę. Benefis, cudowny, tam zatańczyła swoje najlepsze kawałki, 32 fuety, prawda? No i oczywiście fragment Śpiącej Królewny, bo to na Benefisie nie tańczyło się całych baletów, tylko najlepsze fragmenty. Oczywiście została obsypana prezentami. Car sam osobiście wybrał u Fabergego prezent dla niej, no bo jak powiedziałam, carski prezent to zazwyczaj była jakaś tam szkatułka albo zegarek złoty dla tancerza. A Matylda dostała broszę. To była brylantowa żmija z wielkim na środku szafirem kaboszonem. Wie pani, kaboszon to jest taki szlif, który w zasadzie tylko Fabergé umiał robić. To jest ta gładkość taka, wie pani. Więc wyobraźmy sobie, jakie to musiało być piękne. Oczywiście wszyscy inni także jej dali prezenty. Szczególnie obdarowywał, czym mógł, wielki książę Sergiusz, który ją kochał bardzo. Powiem pani szczerze, że wśród tych wszystkich kochanków, którzy się za nią uganiali, on był taki najbardziej biedny, bo on ją kochał bez pamięci. On do końca życia się nie ożenił. On jej kilka razy proponował małżeństwo. On był nawet w stanie skazać się już na tę marginalizację w towarzystwie.
Przez mezalianz.
Żeby ją mieć po prostu. No ale no niestety, ona wybierała innych. To on umierał z medalionem, z jej portretem w środku. Biedny taki był. I kupił jeszcze jej rezydencję letnią w Strelnie. No robił dla niej wszystko, co tylko mógł. No, taki biedny był. No już tak mi go było szkoda. Taki zakochany w niej do szaleństwa. Ona taka niewdzięczna. Zdradzała go na lewo i na prawo. ale o czym ja mówiłam?
A no, benefis.
Benefis, oczywiście wielki szał od wszystkich. Dostałam mnóstwo prezentów, ba, album. To się nazywało Studium Biograficzno-Krytyczne z mnóstwem fotografii. Także...
A tam zaraz krytyczne.
No tak, no, przynajmniej się tak nazywało, proszę no tak. pani. I po tym Sergiusz wyprawił bankiet na jej cześć, żeby uczcić w dwójnasób tę całą uroczystość. I na ten bankiet zaprosił, proszę pani, na swoje nieszczęście, obok dwóch braci wielkiego księcia Włodzimierza, no to był Cyryl i Borys, i jeszcze trzeciego z tych braci, który do tej pory nie bywał, najmłodszego, Andrzeja. No i na tej kolacji, jak ona zobaczyła tego Andrzeja, takiego niewinnego, bo to było takie płochliwe chłopie, wstydliwe, 6 lat był młodszy od niej. Tak się denerwował, że nawet ją oblał winem z tych nerwów, więc jej się to tak spodobało, bo dla takiej szelmutki taki egzemplarz zastrachany to jest bardzo, bardzo pyszny kąsek. A przy tym ona uznała, że jest piękny. Uwiodła go. Spotykali się przez pewien czas. Żeby było śmieszniej, to ona jeszcze się spotykała z ojcem Andrzeja.
Włodzimierzem.
Włodzimierzem, tak.
No śmieszne to nie jest.
No raczej nie. Matka Andrzeja, a żona Włodzimierza, nienawidziła Matyldy do końca swojego życia. Patrzeć na nią nie mogła i słuchać o niej nie mogła, z tego względu, że przypisywała Matyldzie przyczynę śmierci, znaczy w niej widziała przyczynę śmierci swojego męża, Włodzimierza. Bo kiedy Matylda w roku 902 powiła dziecię ze związku z Andrzejem, Włodzimierz przychodził przekonany, że to jest jego dziecię. I kiedy się dowiedział, że syn Matyldy nie jest jego synem, tylko jest synem jego syna, no to
że
zachorzał po prostu. A do tego jeszcze Sergiusz był przekonany, że to jest także jego syn. Więc...
O matko, z córką. Także nie wspominajmy,
że Polką było w tym momencie.
Nie, ale fajnie, nie chciałaby pani być taką matką serca?
Nie, no
tam
pewnie,
marzyła
żebym
sobie,
chciała.
Żeby tak chociaż raz w życiu wszyscy wielcy książęta biegną do mnie, prawda, z brylantami, diamentami, szafirami, noszą mnie na rękach, studenci w Petersburga wyprzęgają konie z mojego powozu i niosą, że ciągną mnie do mojej willi, prawda. Nie, no ja bym sobie marzyła, chętnie tak też. Mm-hmm. No więc jej życie erotyczno-emocjonalne było bujne. Ale ona nie robiła sobie z tego wyrzutów, broń Boże. Ona twierdziła, bo ona w tych swoich memuarach przecież o tym wszystkim wyraźnie pisze. Mm-hmm. Ona nie robiła z tego tajemnicy, że była kochanką i Sergiusza, i Włodzimierza, i Andrzeja. Jeżeli chłopcy na to wszystko się godzili między sobą, no to był ich problem, nie jej, prawda? A ona zawsze lubiła uwodzić mężczyzn. Ona już trenowała swoje umiejętności w szkole na nauczycielu z geografii. A jak miała lat 14, sprawiła przez złośliwość zwykłą i ciekawość, na ile jest władna odbić mężczyznę kobiecie. Miała lat 14. Do jej domu na zaproszenie ojca przybył młody, obiecujący tancerz szkocki Macpherson, John Macpherson, ze swoją narzeczoną Jane. To była córka brytyjskiego dyplomaty. No, wie pani, konwersacja podczas obiadu, a ta Matylda się wokół niego zakręciła, poprosiła go, żeby na chwilę wyszli do ogrodu. No, wyszli na chwilę do tego ogrodu, ale ta chwila nieco się przedłużyła, więc Jane, zaniepokojona, gdzież też się jej narzeczony znajduje, wyszła do tegoż ogrodu, no i to, co zobaczyła, sprawiło, że porzuciła swojego narzeczonego. Więc to była dziewczyna, która no, miała tę moc, Polka.
Thank you.
życie skomplikowane miała, uczuciowe, ale chciałam rzecz powiedzieć jedną, bo mówimy o jej talencie, o jej pracowitości, o tym, że lubiła nowe wyzwania. Krzesińska, mimo że uchodziła za fenomen teatru baletowego rosyjskiego klasycznego, ona uwielbiała nowości. To jest też jedna z podstawowych jej cech.
I nie bała się ich.
Tak, że ona się nie zasklepiała, bo wszyscy młodzi ludzie, którzy pojawiali się w teatrze, a mieli coś ciekawego do powiedzenia, od razu zyskiwali w niej poparcie. Tak było z Diagilewem. Diagilew pojawił się w teatrze razem z księciem Wołkońskim. Wołkoński przestał pracować w teatrze, a Diagilew w nim został. I od razu ta pasja Diagilewa do baletu, jego pomysł, żeby wyprowadzić balet rosyjski do Europy Zachodniej, od razu się Matyldzie spodobał. I ona natychmiast w tego rodzaju ideę wchodziła. Przyjechała Izadora Duncan do Petersburga w roku 906. Ona nie pisała o Duncan jako nieudanej, prawda, baletnicy, która na boso tam wygina się w dziwnych pozach. Nie, ona zobaczyła potencjał w Duncan, bo przecież Duncan, która jest jakby prekursorką tańca nowoczesnego, była tancerką, która nie miała nic wspólnego z tańcem klasycznym. Ona swoje choreografie budowała w oparciu o pozy, które zaczerpnęła z wzorców greckich, z tych wszystkich rzeźb, które studiowała, będąc czy to we Francji, czy to w Anglii. I w momencie, kiedy Michał Fokin, młody choreograf, jeszcze wtedy tancerz, zachwycił się Duncan i postanowił zrobić coś ożywczego w teatrze, zaczął tworzyć nową choreografię, Krzesińska była pierwszą jego zwolenniczką. Kiedy on zrobił pierwszy swój balet Eunice, właśnie taki pod Duncan trochę robiony, ona powiedziała, dobra, ja tańczę w tym. Zatańczyła główną partię i oczywiście wielki sukces, dlatego że ten już nieco skostniały akademicki teatr Petit Peu, no, stał się jakby więzieniem, klatką dla tych tancerzy. Te wszystkie pozy kończące się unoszeniem rąk do góry, zawieszaniem tych rąk nad głową, kolejność taka w adagio, później wariacje, później pas de deux, pas de trois, pas de quatre, tak? On to wszystko po prostu pomieszał. On dał tym artystom baletu większą wolność, a poza tym pozwolił im na ekspresję swoją, własną ekspresję sceniczną. I dzięki temu wygrał. On nie zrywał z tańcem klasycznym Fokin, on po prostu wzbogacił go o nowe elementy. I oczywiście teatr i publiczność podzieliła się natychmiast po tym spektaklu pierwszym na tych, którzy byli wielkimi zwolennikami i tych, którzy byli równie wielkimi przeciwnikami. Petit Peu przecież obraził się na cały świat, kiedy zobaczył sukces Fokina. A ona stanęła twardo po stronie tego młodego człowieka. Tak samo jak twardo stała po stronie wybitnych tancerek, które wtedy zaczynały swoją karierę. Anna Pawłowa czy Tamara Karsawina, jej zawdzięczają to, że zrobiły taką karierę, bo ona je bardzo mocno wspierała. Ona nie była zazdrosna w takim sensie, że twierdziła, że dla równie zdolnych jest także miejsce na scenie teatrów carskich. Ona przecież była największą zwolenniczką i wielbicielką talentu Niżyńskiego. Na początku to ona go ciągnęła w górę, sprawiła, że stał się przecież jej partnerem, bo do tej pory tańczyła z Mikołajem Legatem, a w momencie, kiedy młody Niżyński skończył szkołę teatralną, to stał się jej partnerem. Także to była bardzo otwarta osoba. I prawdopodobnie z tej otwartości wynikało także to, że postanowiła zerwać kontrakt, taki stały kontrakt z teatrem. Poprosiła już w 1994 roku, co także było niezwykłe, o tak zwany benefis pożegnalny. Że niby odchodzi z teatru, to była oczywiście jej zagrywka. Bo tutaj intrygi, bo tu klaka, ona ma ich dosyć wszystkich. Ja idę, prawda, odpoczywać na emeryturze. No i oczywiście dostała ten benefis pożegnalny. Ach, zatańczyła oczywiście swoje 32 fły w daremnej przezorności i fragment z Jeziora Łabędziego, tę scenę z łabędziami, gdzie królowa łabędzi odchodzi, wie pani, tam za horyzont, oddala się i z daleka tam żegna się z publicznością, oczywiście łzy na widowni, ach, w ogóle szał, dostała wieniec laurowy ze złota, oczywiście na każdym listku był wygrawerowany tytuł baletu, w którym brała udział. Także pięknie. No i postanowiła odejść z teatru, ale postanowiła z tego teatru odejść na takiej zasadzie, że za chwilę wrócę, tylko na innych zasadach, nie na angażment, tylko na występy gościnne. Nie była uwiązana i dwa razy tyle więcej zarabiała, po prostu nie dostawała tej pensji jakby miesięcznej, tak? Tylko dostawała po prostu za jeden występ gościnny. To było dla niej bardzo korzystne. I w tym też czasie, no po drodze jeszcze przecież jest rewolucja 1905 roku, gdzie był ten moment taki lęku. Ona przezornie oczywiście wyjechała do Cannes, jak była rewolucja, bo to wie pani, tutaj książę taki, wielki książę taki, wielka książna taka, car, caryca, a tutaj za tych wspaniałych buduarów zaczyna coś, jakiś szum wyzierać, tak? Przez perfumy, którymi się skrapiano sowicie, zaczyna przebijać się ten smród potu i pracy, który domaga się swoich praw. Nie będę się teraz rozwodzić nad historycznymi wydarzeniami, bo nasz program trwałby 5 godzin. Niemniej jednak podczas rewolucji tej 1905 roku ona dyskretnie ujechała za granicę. Wróciła, jak się wszystko uciszyło, ponieważ już wszyscy odetchnęli głęboko, ta cała arystokracja, że została ta rewolucja stłumiona w zarodku. Ona zdecydowała się na zbudowę swojego domu. I to jest dosyć ważna historia, bo niezwykło się mówić o domach artystów, prawda? Cóż to kogo interesuje? Ale to jest ważna sprawa, dlatego że ona wybrała sobie działkę w bardzo pięknym punkcie Petersburga, zaraz przy placu za Mostem Troickim. Dom był zaplanowany przez architekta francuskiego Aleksandra von Gogena. Mówi się willa. To był pałac po prostu. Pałacyk w stylu modern zrobiony, przez nią bardzo dokładnie zaplanowany także we wnętrzu. Coś niewiarygodnie pięknego i funkcjonalnego jednocześnie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ten jej dom, kiedy wybuchnie rewolucja październikowa, już lutowa, już w lutym 17 roku zostanie zajęty przez rewolucjonistów i tam będzie centrala rewolucyjna. Tam będzie się generował rozkazy, wszystkie polecenia, wszystkie odezwy do ludu. Ten jej dom stanie się miejscem, z którego później będzie przemawiał Lenin. Ten sławne przemówienie Lenina do mas to było z balkonu właśnie tego jej pałacyku.
Polka.
Także tak, Polka. I ona właśnie wtedy ten swój dom wybudowała, czyli żyło jej się pięknie, żyło jej się po prostu pięknie, adorowana ze wszystkich stron. Kariera artystyczna w rozkwicie, nie dość, że ceniona w Petersburgu, uwielbiana w Moskwie, zaczęła jeździć na turne zagraniczne, zrobiła furorę w Wiedniu. Kiedy zajechała do Wiednia w roku 1903, sam cesarz, który w ogóle nie chodził do teatru, bo po śmierci Rudolfa, a później cesarzowej, zamknął się i w ogóle nie chodził do żadnych teatrów. Kiedy fama nadeszła, że Krzesińska będzie w Wiedniu tańczyła, sam przyszedł osobiście, żeby ją obejrzeć. Więc to była gwiazda największej wielkości. Zaczęła także występować w sezonach Diagilewa. W pierwszym nie brała udziału, dlatego że dał jej za małą rolę, stwierdziła, że nie będzie tam się w taką drobnicę bawić. Dopiero w roku 1911 zaczęła tańczyć już większe partie, specjalizowała się w scenach z Jeziora Łabędziego, dwóch, tam była scena balu i scena właśnie z tymi łabędziami. O czym to pani starsza mówiła?
Pani starsza mówiła o tym, że
jej się cudownie się wiodło. Cudownie się wiodło. Niczego w sumie rzecz biorąc jej nie powinno brakować.
Ale?
No, zbliża się powolutku. Zbliża się powolutku, niestety, ale rok 17. Przed tym oczywiście jeszcze zafundowała sobie benefis na 20-lecie, bo a jakże należał jej się. No, to był wielki szał w ogóle. Najbardziej mi się te prezenty podobają. Otóż, no muszę to powiedzieć, car dał jej brylantowego orła z szafirami. na platynowym łańcuszku, żeby mogła go sobie po antrakcie zawiesić i drugą część baletu już tańczyć z tym orłem między piersiami. Andrzej dał jej brylantowy diadem z 6 szafirami, ale przebił ich wszystkich Sergiusz. Otóż dał jej pudełeczko mahoniowe w srebrnych okuciach, zrobione u Fabergego. Kiedy się otwierało to pudełeczko, tam było pełno brylantów żółtych, proszę pani, od małego do wielkiego.
To jest miłość. Pani.
To jest miłość. No i byłoby cudnie, żyłoby się pięknie. Lata spędzało się na lazurowym wybrzeżu, bo z Andrzejem kupili sobie przepiękną willę w Cap d'Ail, niedaleko Monako, zaraz przy granicy z Monako. Chwała Bogu, bo mieli gdzie, jak uciekali z Rosji, później zatrzymać się. No i przychodzi rok 17, luty. Mnie się wydaje, że tak się zdarzyło dlatego, że arystokracja rosyjska kompletnie oderwała się od rzeczywistości. Kiedy w lutym, już na początku lutego, zaczęły się te wszystkie poruchawki, generał Galeza dzwonił do niej, żeby ona profilaktycznie wzięła syna. Wowa miał na imię, Włodzimierz, syna Andrzeja, a Andrzej oczywiście, bo przecież wojna była, prawda? Andrzej, który pojechał na front, wylądował w Kisłowodzku chory ciężko na płuca i tam się leczył. Więc ona była sama w tym Petersburgu. I generał poradził jej, żeby na chwilę wyjechała do Finlandii z synem, co też uczyniła, ale po tygodniu wszystko na początku lutego ucichło, więc wróciła z powrotem. No i z tej radości, że znowu ta hołota została, że tak powiem, odsunięta, ta groźba, że hołota przejmie władzę, została odsunięta, zrobiła bankiet 22, proszę pani, lutego. Matylda Krzesińska u siebie w tym swoim sławetnym pałacu Modern robi bankiet na 24 osoby w takim starym stylu. Złote talerze, pozłacane kieliszki, srebrne sztućce, kwiatów góra, a do tego oczywiście wykwintne potrawy. Wszyscy bawią się do rana. Matylda miała tylko jeden problem, żeby czasem nie przyszedł 25 gość, bo nie miałaby złotego talerza dla niego, tak? A 23 następnego dnia zaczynają się już rozruchy uliczne, więc proszę zważyć, jaki to był świat, w jakim kokonie żyjący, nie widzący nic poza tym swoim wewnętrznym szczęściem i tym swoim samozadowoleniem. To był bardzo ciężki dla niej okres, bo ona zdawała sobie sprawę z tego, że wszyscy wiedzą, że była damą Romanowów. Więc bała się po prostu swoje życie, że zechcą ją pojmać, prawda, i syna jej zabrać. No nie wiadomo, co się mogło stać. I wszystko, co miała drogocenne w domu, bo tę największą biżuterię trzymała u Fabergego w sejfie. Natomiast tą drobnicę, którą miała, to też kilka milionów było warte, wpakowała do torby. Dziecko wzięła za rąsię, ubrała się w najskromniejszy płaszcz, jaki miała, czyli aksamitny płaszcz obszyty gronostajami i zbiegła z tego swojego domu. Gdyby nie zbiegła, nie wiadomo, czy by zarekwirowano ten dom, nie wiadomo. Ale ona ze strachu zaczęła się ukrywać po mieszkaniach znajomych i trwało to dosyć długo. No w końcu zdecydowała się na wyjazd do tego Kisłowodzka, na Kaukaz. Bo ten Kisłowodzki jest w takim rejonie wód mineralnych na Kaukazie. Piatigorsk, Kisłowodzk, tam właśnie leczyły się, arystokracja leczyła się u wód, prawda, z chorób różnego rodzaju. I pojechała do Andrzeja, także tam przebywała matka Andrzeja, Maria Pawłowna, która nienawidziła Matyldy. No i wiadomo, co rewolucja przyniosła. No, nie będę tutaj w detalach tego wszystkiego opowiadać. Abdykacja cara, rząd tymczasowy Kierańskiego, no a później już konkretny październik, kiedy Niemcy przywożą Lenina w pociągu pancernym, podrzucają to zgniłe jajo Rosjanom, żeby wyeliminować Rosję z wojny, bo o to przecież chodziło. Przecież była bardzo mądrze zaplanowana taktyka przez Niemców. No więc ta cała arystokracja, także wielu artystów, wszyscy w zasadzie znaleźli się na tym Kaukazie. Bo była szansa, że wojska francuskie i brytyjskie wpłyną na Morze Czarne i być może zaczną ofensywę na czerwonych, że odepchną ich, tak, prawda? Zniosą ten cały czerwony zbliżający się reżim. No, trwało to przecież paręnaście miesięcy, bo ta rewolucja na Kaukaz przyszła później, później przyszła ofensywa Kołczaka, no i w sumie rzecz biorąc, w 20 roku stwierdzili wszyscy ci tam rezydujący na Kaukazie, że muszą jednak po prostu opuścić Rosję, bo nie ma szansy, nie ma nadziei na odzyskanie władzy. Co też no, uczynili po prostu, wsiedli na statki w Noworosyjsku i odpłynęli. Ach, jak nienawidziła matka Andrzeja Matyldy, niech świadczy o tym choćby ten fakt, kiedy jechali z Kisłowodzka do Noworosyjska pociągiem, podstawiono dwa wagony tym arystokratom. Pierwszy wagon pierwszej klasy był zajęty przez właśnie wielką księżnę Marię Pawłowną, jej syna Andrzeja, Borysa i drugiego syna Cyryla i tam resztę tej szlachty, a Matylda razem ze swoim synem, czyli jej wnukiem, była w drugim wagonie trzeciej klasy, z całą tą taką drobnicą i tą hołotą, wie pani, lokajami i całym szemranym towarzystwem. Więc to był taki, wie pani, taki układ. I w sumie rzecz biorąc, dopiero na emigracji mogła wziąć Matylda ślub z Andrzejem tylko i wyłącznie dlatego, że Maria Pawłowna umarła w 21 roku, bo gdyby ona jeszcze dłużej pożyła, to Matylda w dalszym ciągu byłaby konkubiną, byłaby metresą książęcą. Natomiast śmierć sprawiła, że wreszcie Andrzej to był taki właśnie miękki człowiek, który nie był w stanie przeciwstawić się woli matki. Więc dopiero Andrzej sam pisał w swoich wspomnieniach, że to był najszczęśliwszy dzień w jego życiu, kiedy mógł się wreszcie z Matyldą ożenić. Wzięli ślub w cerkwi, no i trzeba coś robić. Książęta rosyjscy do niczego się nie nadawali. Byli wojskowymi zawodowymi. Już pomijam, że ta umiejętność jakby niespecjalnie była przydatna we Francji, w Anglii czy we Włoszech, ale oprócz tego oni też nie mieli w ogóle potrzeby pracy.
Dziwi się pani.
No, tak. Ale kobiety, że wszystkie księżne od razu zaczęły pracować, tak. Baletnice, małżonki wielkich książąt, pozakładały szkoły baletowe. Wielka księżna Maria Pawłowna, ale nie ta, przecież zaczęła współpracować z Chanel i ona dała początek tym wielu domom mody, które we Francji powstawały, zakładanym przez właśnie te wszystkie księżne, arystokratki rosyjskie, więc te kobiety pracowały, natomiast mężczyźni, no po prostu dwie lewe ręce, prawda, wspominanie o tym, jak pięknie było za cara i te wszystkie resentymenty, które do grobu z sobą zabierali. I oczywiście Matylda, tak jak wszystkie te kobiety, stwierdziła, że no, trzeba za coś żyć. Przeanalizowała sytuację i w Paryżu znalazła lokum, w którym założyła swoją szkołę baletową. Oczywiście wielu miała przyjaciół, którzy proponowali jej występy. Ona powiedziała nie. Ostatni jej występ, proszę pani, to był w roku 1917, w lutym, 2 lutego dokładnie, tańczyła w takim przedstawieniu na scenach cesarskich, w przedstawieniu charytatywnym dla inwalidów wojennych. I potem jeszcze raz tylko zatańczyła w Rosji, bo tam to był ostatni występ na scenach cesarskich, a ostatni raz definitywnie wyszła na scenę, to było w Teatrze Konserwatorium, zatańczyła dla żołnierzy rewolucji, swoją sławną taką etiudę Rosjanka. Wydaje mi się, że to był taki pomysł w którymś momencie, który ona miała, żeby może zaprzyjaźnić się z nową władzą. Bo rząd Kierańskiego to jeszcze nie byli bolszewicy 17 roku, musimy wziąć to pod uwagę. Jeszcze była szansa, tym bardziej, że Kierański bardzo jej pomógł. On dał jej zezwolenie na podróżowanie po całej Rosji, w tej całej zawierusze rewolucyjnej. On bardzo miał do niej taki pozytywny stosunek. I ostatni raz właśnie w maju dla tych żołnierzy rewolucyjnych tańczyła, umierając ze strachu, bo myślała, że jak wejdzie na scenę, to tam będzie stado wilków, które się na nią rzuci, brudasów, śmierdzących, prymitywów. Tymczasem po prostu oni wszyscy tak się nią zachwycili, wpadli w taką euforię, że tak jak wchodziła cała drżąca na tę scenę, tak schodziła z tej sceny w szoku, bo ona po prostu nie spodziewała się takiej miłości ze strony ludu prostego. Tak, i zatańczyła na scenie Teatru Konserwatorium. To był kiedyś teatr wielki, na którym właśnie debiutowała. Czyli znowu, wie pani, historia zatoczyła swoje koło. Po tym już nie tańczyła, mimo że Diaghilew jej proponował i dyrektor opery paryskiej proponował jej, żeby zatańczyła. Chcieli dać po prostu no, jakoś żyć. Ona powiedziała, nie, to już jest zamknięty rozdział mojego życia, zajęła się właśnie tą szkołą baletową i okazała się doskonałym pedagogiem. Wypuściła spod swoich skrzydeł wielu wybitnych tancerzy i tancerek. Najsławniejszą jest oczywiście Margot Fonteyn, która była prima balleriną, największą tancerką brytyjską. Lat 40. i 50. I Anglicy ogromną ją darzyli estymą właśnie dzięki kontaktom z Margot Fonteyn. Także jak Frederick Forsyth zakładał swój balet londyński, to na wzorcach ze szkoły krzesińskiej robił to wszystko. Także to była kobieta o niespożytych siłach. Tak jak wie pani Feniks, który odradza się z popiołów, tak i ona no, po prostu nie dawała się przeciwnościom losu. O ile Andrzej oczywiście cierpiał, bo on w ogóle był słabego zdrowia, taka beznadzieja. Gdyby ona tego Serbiusza wybrała, wie pani, bo on by wtedy wyjechał z nią z tej Rosji, nie zginąłby w tym Ałpajewsku, bo rodzinę cara rozstrzelano w Jekaterynburgu, natomiast resztę rodziny, wielu członków tej rodziny zabito, wrzucając do szybu w kopalni w Ałpajewsku i strzelano później do nich, żeby ich dobić w tym szybie. Także te ciała później można było wydobyć, bo Kołczak zlecił swojemu zaufanemu śledczemu, on się Sokołow nazywał, zbadanie śmierci tych książąt Konstantego, właśnie Sergiusza w Ałpajewsku. I to od niego była ta wiadomość, że on ściskał w ręku medalion z wizerunkiem Matyldy. Gdyby ona go wtedy nie odrzuciła, gdyby została jego żoną, to on razem z nią by wyjechał. I żyliby długo i szczęśliwie. Tak to biedny zginął. No dobrze. Krzesińska do roku 72 święciła triumfy jako wybitny pedagog baletu, klasycznego baletu rosyjskiego. Tak, proszę pani. Umarła sobie.
W wieku 99 lat?
Tak, parę miesięcy do setki jej zostało. Syn jej, Wowa, przeżył ją tylko o parę lat. A Andrzej umarł w 65 roku. To było tak, że no, korzystała z tych profitów dzięki związkom z Romanowymi, a później utrzymywała Romanów. No taka jest prawda. Przez następne, długie, następne lata. Mówiono o niej, że, jak już chyba powiedziałam na początku, że była klejnotem Romanowów. A ona mówiła o sobie zupełnie inaczej.
Jak?
Ona mówiła, że Romanowowie są eksponatami w jej bogatej kolekcji. A w ogóle to z pewnością była generalissimusem teatru baletowego w Rosji. Z pewnością. Długo mnie pani będzie jeszcze tu torturować?
Nie, na końcu musimy to podkreślić. Polka.
Polka.
Bym bardzo chciała zobaczyć ten film. Chciałabym zobaczyć Michalinę Olszańską w tej roli.
Myślę sobie, że jeżeli gra w tym Olszańska, to być może Polacy kupią do dystrybucji ten film. Wysoko cenię kino rosyjskie. Jeżeli dobrą się dystrybucję da i dobrą reklamę, to może się naród polski dowie, że była Krzesińska Polka, która zawojowała serca, przypominam, cara Rosji Mikołaja II, następnie wielkiego księcia Sergiusza Michajłowicza, następnie wielkiego księcia Władimira Aleksandrowicza, a następnie wielkiego księcia Andrzeja Władimirowicza. Że nie wspomnę całej rzeszy pomniejszych postaci, które także za nią szalały. Nie ma dowodów na to, czy były z nią w bliższych związkach, ale istnieją domniemania.
Koniec.